antenie Radia Maria trochę o sprawach ekonomicznych. Naszym gościem jest ekonomista pani Anna Milewska. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Pani Anno, podatnikom zostało nieco ponad, można powiedzieć, tydzień do złożenia PIT-u za ubiegły rok. W tym roku deklaracje podatkowe będzie można składać aż do 2 maja, bowiem 30 kwietnia wypada w sobotę. Co z tym PIT-em? Wielu ludzi, można powiedzieć, stwarza to jeszcze problemy?
No ja myślę, że co z roku na pewno pojawiają się pewne problemy u różnych grup składających PIT-y, dlatego że następują jak gdyby pewne zmiany w przepisach podatkowych. Natomiast jeżeli chodzi o generalne zasady, to one się nie zmieniają i tak musimy pamiętać o tym, że możemy się rozliczać wspólnie z małżonkiem, że jest to szczególnie korzystne dla osób, które na przykład jedno z małżonków zarabia znacznie mniej. Musimy pamiętać również o tym, że mamy różne ulgi, w tym ulgę na internet, a przecież korzystanie z internetu jest dosyć powszechne już w Polsce. W tym roku, czyli rozliczając się za rok 2010, nie możemy zapominać również o możliwościach, jakie daje nam ulgę w podatku darowizny, nie tylko 1% naszego podatku na wszystkie fundacje pożytku publicznego, których wykaz mamy praktycznie na wszelkich portalach internetowych, ale również możemy pamiętać o tym, że możemy dawać darowiznę na cele charytatywne, opiekuńcze kościoła. I możemy również pamiętać, że możemy dawać darowiznę na cele kultu religijnego.
I nawet jeżeli nie są to instytucje, które no, są tymi instytucjami pożytku publicznego.
Tak, więc taką możliwość dawania darowizn na cele charytatywne, opiekuńcze Kościoła katolickiego daje nam umowa o stosunku państwa do Kościoła i możemy tutaj pamiętać, że w zasadzie na tą darowiznę nie ma żadnych limitów. To jest jak gdyby istotne z punktu widzenia tego, że parafie prowadzą naprawdę szeroką działalność charytatywną i niosą pomoc i najbardziej potrzebującym, i najuboższym. Mówiąc o uldze dotyczącej już samym podatku, czyli na cele kultu religijnego, musimy pamiętać, że jest to limit 6% i że są środki, które parafie mogą zużyć, tak jak sama nazwa wskazuje, na cele kultu religijnego, a więc na wszelkiego rodzaju, na przykład, nie wiem, remonty parafii, kościołów czy elementów jak gdyby kościoła. A więc tutaj jak gdyby te główne ulgi nie uległy jak gdyby zmianie. Możemy pamiętać o tym, że no, mamy znacznie niższe podatki, ponieważ one zostały kilka lat temu obniżone i wprowadzone dwa progi podatkowe, czyli 18 i 32%. I musimy pamiętać tylko i wyłącznie o tym, aby bezbłędnie wypełnić formularz PIT-u. Warto również pamiętać o tym, że jeżeli mamy problemy z wypełnieniem PIT-u, to możemy udać się do swojego urzędu skarbowego, czyli tego właściwego dla naszego miejsca zamieszkania i tam urzędnicy pomogą nam ten PIT wypełnić. Ale jeżeli chcemy skorzystać z pomocy urzędników skarbowych, to musimy ze sobą zabrać wszystkie dokumenty źródłowe, czyli dokumenty PIT-y, które otrzymujemy z zakładu pracy, czy otrzymujemy jak gdyby, jeżeli się nie rozliczyliśmy, jesteśmy rencistą albo emerytem i nie zleciliśmy rozliczenia bezpośrednio przez ZUS, bo tylko takie są nasze dochody, no to musimy, że tak powiem, zabrać dokumenty związane z otrzymywaną rentą i emeryturą. Dla wszystkich osób, którzy opiekują się ludźmi chorymi, pamiętajmy, że istnieje nadal ulga pielęgnacyjna, a więc jeżeli ktoś jeszcze nie wypełnił PIT-u, to przed zabraniem się do tego PIT-u warto jeszcze skorzystać z tych kilku dni, które nam pozostały, udać się czy zatelefonować do Urzędu Skarbowego, jeśli ktoś nie ma dostępu do internetu, i po prostu o wszystkie ulgi, które mogą nam przysługiwać, po prostu zapytać. Żeby uzyskać również prawidłową odpowiedź, no to również pamiętajmy o tym, żeby takiemu urzędnikowi skarbowemu powiedzieć, jaka jest nasza sytuacja, czyli na przykład, że opiekujemy się osobą chorą czy ciężko chorą, po to, żebyśmy mogli jak gdyby uzyskać prawidłową odpowiedź i nie popełnić błędu.
Pani Anno, tak, proszę, przepraszam.
Warto pamiętać o tym, że nie powinniśmy się stresować, jeżeli złożymy rozliczenie roczne i już po złożeniu tego rozliczenia zauważymy, że popełniliśmy błąd. To też nie należy, że tak powiem, tutaj nadmiernie się denerwować, bo możemy pójść i samodzielnie złożyć korektę tego jak gdyby zeznania podatkowego. A więc pamiętajmy również o tym, że w urzędach skarbowych pracują normalni ludzie. To jest ich normalna praca i udzielanie informacji, przyjmowanie różnych korekt jest oczywiście rzeczą, która nie wymaga, nie podlega żadnej karze. Inaczej sytuacja wygląda, jeżeli powiedzmy popełnilibyśmy jakiś duży błąd zaniżający na przykład swoje dochody albo nie ujawnilibyśmy swojego dochodu i nie wpisalibyśmy go do PIT-a, no to wtedy oczywiście po ujawnieniu tego trudno już wtedy być może nazywać to błędem. Ale jeżeli Urząd Skarbowy ujawnia i nie jest to błąd, a jest to jak gdyby zaniechanie czy próba ukrycia własnego dochodu, no to musimy pamiętać już o surowych konsekwencjach, które mogą nam grozić, ale tutaj jak gdyby jestem głęboko przekonana, że raczej zdarzają się zwykłe pomyłki bądź z niewiedzy, bądź z przeoczenia. Taką niedobrą kwestią, która jak gdyby jeszcze w naszym kraju obowiązuje, to jest to, że urzędnik skarbowy, nawet jeżeli zauważy, że ktoś nie odliczył sobie jakiejś ulgi, to jednak tych obywateli się po prostu nie wzywa, nie przypomina im się, nie prosi się o dokonanie korekty, że mógłby nastąpić na przykład mniejszy pobór podatku, ale myślę, że z czasem również i do takiej kultury urzędniczej dojdziemy.
Pytanie o sytuację, o stan finansów publicznych. Jesteśmy nie tyle, że w przeddzień, ale jednak przed wyborami parlamentarnymi. Czy udało się, nie wiem, rządowi zaplanować właściwe reformy? Czy jest lepiej w finansach? Bo nieraz mówi się o tym deficycie, o długu publicznym liczony według tej unijnej metodologii, to aż chyba 55% PKB, chociaż analitycy mówią, że to i tak o 2 punkty procentowe niżej niż podawany wskaźnik przez GUS, i że w roku tym wyborczym nie grożą nam więc sankcje przewidziane w ustawie o finansach publicznych.
Więc ja myślę, że ten wskaźnik 55% PKB i ta granica mają służyć, przynajmniej tak było jak gdyby w zamyśle, temu, że to już jest tak zwany ostatni dzwonek na to, żeby dokonać głębokiej reformy, a wręcz, ja bym powiedziała, restrukturyzacji finansów publicznych, ich konsolidacji, przejścia na budżety zadaniowe, bardzo silnego monitoringu. Natomiast dla mnie osobiście nie ma żadnego racjonalnego wytłumaczenia, że rok 2011 jest rokiem wyborczym i w związku z tym będziemy się zastanawiać nad tym, jakie reformy można wdrażać w roku 2012, bo trzeba pamiętać, że był utrzymywany przez 4 lata po wygranych wyborach rząd jednej koalicyjny, który miał 4 lata do wdrożenia albo co najmniej do przygotowania reformy z zakresu finansów publicznych, ponieważ problem deficytu w finansach publicznych to nie jest problem, który się u nas pojawił nagle, ale to jest wynik pewnego procesu, a tym mówiąc już najprościej, jest to po prostu olbrzymia dziura czy luka pomiędzy wydatkami państwa a wpływami jak gdyby do budżetu. I teraz oczywiście w zależności od tego, jaki ekonomista, jaki ekspert czy jaki doradca będzie mówił o przyczynach tej dziury budżetowej, będą się pojawiać różne argumenty. Pojawiał się KRUS, pojawiał się ZUS, łatanie dziury budżetowej poprzez ZUS, czyli poprzez skierowanie z OFE dużej części składki i przekierowanie jej do ZUS-u. Natomiast musimy pamiętać o jednej najbardziej prostej rzeczy, że jeżeli ja, podam taki przykład, w portfelu mam 3 przegródki, ale ciągle mam tylko 1000 zł miesięcznego wpływu, to czy ja te pieniądze podzielę na 3 przegródki, czy nagle, że tak powiem, do jednej włożę więcej, do innej mniej, to ja nadal będę mieć dokładnie 1000 zł. A więc mówiąc o reformie związanej jak gdyby z OPE i przekierowaniu do ZUS-u, w mojej głębokiej ocenie jest to tylko i wyłącznie poprzekładanie tych samych pieniędzy do innych szufladek i czysta statystyka. Natomiast ta statystyka nie rozwiązuje realnych i faktycznych problemów, a mianowicie faktycznego deficytu w finansach publicznych.
I może być, że tak, że rządzący boją się i znowu będą próbowali przełożyć to i powiedzą, że tak naprawdę to prawdziwe reformy zrobimy po wyborach.
No więc zwykle jest tak, że w roku wyborczym każda z opcji politycznych, każdy z komitetów, który idzie do wyborach, obiecuje, że tak powiem, gruszki na... Najczęściej są to gruszki na wierzbie. Natomiast po wyborach okazuje się, że tego nie zrobimy, tamtego nie możemy zrobić. Można się oczywiście zastanawiać nad przyczynami. Dla mnie najbardziej prostą i prozaiczną przyczyną braku reform jest to, że jednak w Polsce grupy, które obejmują władzę, chyba obejmują, mówię chyba, ponieważ no, według mnie obejmują władzę dla samej władzy, natomiast zapomniano o tym, że władzę zdobywa się po to, żeby dokonywać zmian perspektywicznych, a mianowicie, czyli dbać o przyszłość państwa, dbać o przyszłość narodu. Często te reformy być może mogą być bolesne dla współczesnego pokolenia, ale mogą być bardzo korzystne, jeżeli są przemyślane i są roztropne dla przyszłych pokoleń, a więc dla państwa i dla narodu. Natomiast obietnice wyborcze, ja nie pamiętam, żeby jakiekolwiek obietnice wyborcze były spełnione, no może za wyjątkiem tej, która mi utkwiła najbardziej w pamięci, a więc obniżanie podatków przez poprzedni rząd koalicyjny, który oczywiście dał dobry impuls do rozwoju gospodarczego. No potem był kryzys światowy, ale to myślę, że to nie są rozważania na tę dzisiejszą moją wypowiedź. Krótko mówiąc, żebym mogła to zreasumować, bez gruntownej reorganizacji, bez głębokiej restrukturyzacji finansów publicznych we wszystkich aspektach i we wszystkich sektorach trudno będzie mówić o obniżeniu deficytu. Ten deficyt może się wahać, dlatego że może być dobry wzrost gospodarczy i mogą być spore wpływy do budżetu, ale to nie załatwi jak gdyby problemu strukturalnego, który u nas w moim głębokim przekonaniu w budżecie występuje. Mamy olbrzymią i rozdmuchaną administrację i to zarówno rządową, jak i administrację samorządową. Tu możemy oczywiście również prowadzić dyskusję, czy ta administracja, ten wzrost administracji w samorządach, na ile on jest odpowiada zadaniom, które zostały i są cały czas przekazywane jak gdyby ze szczebla centralnego do szczebla samorządowego. I to jest jak gdyby również głęboka dyskusja, ale również tylko i wyłącznie szacunkowa. Natomiast moim zdaniem bezsporne jest to, że przy przekazywaniu zadań z budżetu centralnego do budżetów samorządowych powinna się kulić liczba urzędników w administracji rządowej, nie tylko w centralnej, ale na wszystkich szczeblach administracji rządowej, a obserwujemy trend zupełnie odwrotny. Konsekwencje, gdybyśmy chcieli w tym obszarze prowadzić restrukturyzację zatrudnienia, również będą przykre dla budżetu, bo możemy mówić o zwolnieniach grupowych, a to są również jak gdyby odprawy. Powstanie problem, co z tymi ludźmi zrobić. Ale problemem są nie tylko ludzie. Problemem jest również kwestia, jak dzisiaj usłyszałam w jednym, że tak powiem, z dzienników jednej ze stacji telewizyjnych, również są wypowiedzi, które mówią o tym, że sytuacja ZUS-u w przeciągu najbliższych 2 lat może się znacznie pogorszyć, a to wynika z naszej bardzo złej sytuacji demograficznej. A teraz popatrzmy na tym, czy w związku z tym powinien być położony nacisk na politykę prorodzinną, bo nasze emerytury to są nasze dzieci i wnuki. Jak ich będzie za mało, tych emerytur po prostu nie będziemy mieli albo będą bardzo, bardzo, bardzo mizerne. A więc jest szereg bardzo ważnych i istotnych problemów, które powinny być podejmowane już dziś i rozwiązania podejmowane być wdrażane już dziś. Nie ma co czekać na rok powyborczy. To jest rok powyborczy, to jest kolejne obiecywanie gruszek na wierzbie. Na zasadzie jak nas wybierzecie, to będzie wam dobrze. Tylko ja się pytam, kto w to uwierzy.
Dziękuję bardzo, pani Anno. Szczęść Boże.
To ja dziękuję, szczęść Boże. Pozdrawiam.
Dziękujemy. Naszym gościem była pani Anna Milewska, ekonomistka, prawnik, nauczyciel akademicki.